Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Witam Państwa, Wojciech Suleciński. Dziś mieliśmy rozmawiać o aktualnych wydarzeniach politycznych w Polsce, ale wydarzenia w Paryżu z całą pewnością będą tymi, od których zaczniemy. Moimi gośćmi są Ewa Lider, Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Janusz Śniadek z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Tadeusz Aziewicz z Platformy Obywatelskiej.
Witam Panów, witam radiosłuchaczy.
I Paweł Trawicki z PSL-u. Dzień dobry. Pierwsza trójka posłowie, myślę, że to będzie ważna uwaga dotycząca tego, co działo się w minionym tygodniu. Działo się już też sporo w Sejmie. No ale zacznijmy od Paryża. To jest coś, co swoją miarą przypomina wydarzenia z Madrytu, ale myślę, że siłą oddziaływania przypomina tylko i wyłącznie to, co zdarzyło się w Nowym Jorku, czyli atak na World Trade Center. Czy to jest takie wydarzenie, które nie pozostawi Europy, świata obojętnymi?
Przede wszystkim trzeba wyrazić tutaj wyrazy współczucia w stosunku do mieszkańców Paryża i wszystkich ofiar tej wielkiej zbrodni. Łączymy się w bólu, przekazujemy wyrazy solidarności. Myślę, że atak, który miał miejsce w Paryżu, trzeba traktować w wymiarze dużo szerszym niż atak na mieszkańców Paryża czy atak na Francję. Jest to atak generalnie na społeczeństwo otwarte, na bliskie nam wartości. I w tej sytuacji chyba trzeba stwierdzić, że wszyscy jesteśmy Francuzami i Polacy powinni traktować to, co wydarzyło się w Paryżu, jako atak również na nas, na wartości liberalnej demokracji, które nam wszystkim są bliskie. I wspólnie powinniśmy łączyć się, szukając skutecznej obrony przed terroryzmem, skuteczniejszej, bo wojna trwa, na pewno nie ulegać presji i nie doprowadzić do tego, co jest celem terrorystów, czyli nie dać się zastraszyć. Społeczeństwo otwarte musi funkcjonować dalej. Na pewno nie powinniśmy zrezygnować z ani centymetra wolności, natomiast łączyć się, szukać dobrego remedium. Liberalna demokracja w długim okresie wygrywa. Tutaj jestem pewien tego, że racja jest po naszej stronie i jeżeli można myśleć czy mówić o celach terrorystów, to dokładnie ich celem jest zastraszenie, ich celem jest wzmocnienie radykalizmów. Nie możemy ulegać radykalizmom.
Przepraszam, że słuchałem i przecierałem oczy, tu słuchając pana posła, w tym momencie takiego wystąpienia ideologizacji zupełnie problemu. Wszyscy jesteśmy poruszeni. Mi się akurat to kojarzy z całkiem niedawnym zamachem właśnie w Paryżu, po którym powtarzaliśmy wszyscy jesteśmy Charlie. Dzisiaj usłyszeliśmy wszyscy jesteśmy Francuzami. Wtedy maszerowały ulicami Paryża liderzy polityczni całej Europy. Natomiast z całą pewnością ta straszna zbrodnia, powtórka wstrząsająca, pokazuje kompletną bezsilność naszej cywilizacji wręcz wobec takiego bezdusznego, strasznego terroru. I tu jeśli nie będzie innej reakcji niż taka jak poprzednio, to się będzie nadal powtarzać.
No, szczegóły tej innej reakcji to ja bym chciał pytać, bo rzeczywiście to jest tak, że pierw jesteśmy wszyscy poruszeni, jesteśmy wszyscy solidarni, no ale potem, kiedy przychodzi do odpowiedzi politycznych, no to tutaj już to wymaga konkretnych decyzji.
No ale już mamy odpowiedź polityczną.
Pani Ewa Lider?
Ja nie wiem, jaka to odpowiedź polityczna, ale musimy mieć świadomość, że to faktycznie nie jest lokalnie, nie jest europejsko. Prezydent Obama powiedział, że to nie jest atak na Paryż czy na Francję. To jest atak na ludzkość.
Zgadzamy się absolutnie, natomiast ale też ludzkość nie może pozostać bierna wobec tego.
Ludzkość nie powinna pozostać oczywiście bierna, ale musimy się wspólnie zastanowić, co z tym zrobić, bo miejmy świadomość, że ci terroryści krzyczeli, to jest za Syrię. Ale ci Syryjczycy, którzy do nas dzisiaj przyjeżdżają, właśnie przed takim terroryzmem uciekają. Oni mają to na co dzień.
To prawda.
Paweł Trawicki?
Zdecydowanie różnice historyczne, kulturowe, religijne, czyli ogólnie sumując cywilizacyjne, są ogromne i nierzadko liberalizująca się Europa nie wyczuwa niuansów. I rzeczywiście tu potrzeba bardzo rozważnego myślenia, dlatego żeby nie skrzywdzić ludzi, którzy nie mają z terroryzmem nic wspólnego. Natomiast ten zamach wyraźnie wskazuje na to, że wartości liberalne, którymi teraz cechuje się Europa, no nie są niestety przeznaczone dla wszystkich. Niestety trzeba rozumieć istotę liberalizmu, żeby z niej korzystać. Dlatego odnoszę wrażenie, że tradycyjne wartości konserwatywne mogą lepiej chronić społeczeństwo przed tego rodzaju atakami.
Ja może lepiej wyjaśnię też przyczyny mojej tu irytacji, ponieważ no, po wysłuchaniu tych jakby haseł dokładnie jakby żywcem wziętych z tego okresu po ostatnim zamachu Paryżu, które nie przyniosły absolutnie żadnej zmiany, ja mam wrażenie, że dzisiaj, jeśli nie zapewnimy ludziom, naszym społeczeństwom europejskim poczucia bezpieczeństwa, to zwrócą się przeciwko takim postępowaniom swoich rządów i właśnie ta reakcja, ta presja może spowodować procesy czy zjawiska wcale niekorzystne. Jeśli nie zaproponujemy działań, które odbudują wśród ludzi w naszych społeczeństwach poczucia bezpieczeństwa, to taka filozofia, polityka rządów skończy się kompletnym fiaskiem i zmiecie te rządy z powierzchni ziemi.
Zresztą no to teraz ja już mogę zacząć was pytać o szczegóły. Ja chciałbym zacząć was pytać o szczegóły, bo to jest trochę tak, że po pierwsze ten zamach mógł być większy. Wiele wskazuje na to, że celem terrorystów być może był stadion, na którym rozgrywany był mecz, na którym było 80 tysięcy ludzi. Mieliśmy do czynienia z zamachem, którego natury jeszcze nie znamy. Bo tak naprawdę bardzo ważne jest to, kim byli terroryści, jak byli zorganizowani, kto im udzielał wsparcia. Odpowiedź na te pytania być może będzie odpowiedzią na to pytanie, które nas dręczy w tej sprawie. Mówiąc najkrócej, na ile możemy te wydarzenia powiązać z polityką, którą prowadzi dziś Francja, Europa i świat? I pytanie o to, czy rzeczywiście te nasze obawy, które się wokół tego kryją, są uzasadnione. Bo może się okazać, że mieliśmy do czynienia z takim komando, które zostało przysłane przez ISIS do Paryża. Przepraszam bardzo, ale dziś może ono być złożone z Europejczyków i może to być sytuacja, w której tak naprawdę te wydarzenia nie mają żadnego powiązania, mówiąc najdelikatniej, ze strukturą społeczną i etniczną i kulturową dzisiejszej Francji. Ale to są odpowiedzi na pytania, które będziemy znali dopiero za być może kilka dni. Ale w związku z tym chcę was spytać o taką rzecz. Nawet poseł Śniadek użył sformułowania europejskość. Czy to nie oznacza końca takiej Europy, jaką żeśmy do tej pory widzieli? Dlatego, że się może okazać, że w takim odruchu obronnym, nawet zupełnie nieuzasadnionym, Europa na przykład, mówiąc najkrócej, zlikwiduje Schengen, czyli mówiąc najkrócej, zamknięcie granic będzie dobrym argumentem. Ja nie bardzo rozumiem, na czym zamknięcie granic wczoraj wieczorem przez prezydenta Hollande'a miało polegać, ale to jest taka dobrze brzmiąca odpowiedź polityka w tego typu okolicznościach.
No więc pojawia się naturalne zupełnie napięcie pomiędzy zwolennikami, obrońcami społeczeństwa otwartego i jego wrogami. No to napięcie oczywiście w mikroskali również widać przy tym stole, bo widzę, że jak ja mówię o wolności, to pan poseł Śniadek się mocno denerwuje. I myślę, że w sytuacji wielkiej tragedii zawsze pojawi się ktoś, kto będzie chciał jakiś swój interes polityczny przy tej okazji wygrać, ograniczając wolność. Wydaje mi się, jeżeli chodzi o praktyczne działania, przede wszystkim powinniśmy trzymać się w gronie tych krajów, tych instytucji, które myślą w kategoriach obrony wolności. Tutaj naturalnym liderem jest Ameryka. Powinniśmy być solidarni, szukać wspólnie najbardziej efektywnych narzędzi walki z terroryzmem, bo terroryzm ma charakter ponadnarodowy i sami Francuzi, ani sami Polacy sobie z tym nie poradzą. Są określone narzędzia, jest określona wiedza o tym, jak walczyć z terroryzmem. Terroryzmu nie zlikwidujemy do końca i jak bardzo daleko pan poseł Śniadek chciałby ograniczać wolność również w naszym kraju, to nie zapewni bezpieczeństwa Polakom przed atakiem terrorystycznym do końca, bo wtedy musielibyśmy wprowadzić taki reżim, że nie bylibyśmy w stanie tu oddychać. Wydaje mi się, że ale przepraszam, ja nie przerwałem panu, bo ja słyszałem jakieś zarzuty o ideologizowaniu czegokolwiek. Mm-hmm. Rzeczywiście napięcie ma charakter ideowy, ma również charakter religijny. Jako, że jeżeli mamy po drugiej stronie przeciwnika, który myśli w kategoriach dłuższych niż ludzkie życie, jest przekonany, że po śmierci męczeńskiej, tak jak to zwolennicy radykalnego islamu nazywają, pójdzie do raju, no to my naturalnymi metodami nie jesteśmy w stanie z takimi ludźmi walczyć. To jest zupełnie inna formuła, inna formacja.
Przepraszam, tu wysłuchiwać wywodów pana.
Przepraszam, ale ja słuchałem pana dosyć długo, starałem się nie przerywać.
Każdy będzie miał czas. Niech mamy sporo czasu, naprawdę.
Powie pan poseł, może pani poseł nie. Damy. Tak,
może ja mniej. Może poczekajmy na odpowiedź.
Nie mogę słuchać wywodów pana Ziewicza, który używając pojęcia wolność uważa, że definicja, czy znaczenie, które on pod tym słowem rozumie, jest jedynym.
A ja pana słucham z dużą cierpliwością, starałem się nie przerywać. Też mogę to robić. No, naprawdę, nie jest to większy problem dla mnie, jeżeli pan chce obniżyć standard. To bardzo proszę.
Dobrze, to niech pan skończy, ja wówczas rozpocznę.
Nie, pani lider ma teraz głos, z tego co pamiętam.
Dziękuję bardzo, ja rozumiem, że tutaj oddolnie dostałam głos. Ja tylko powiem jedno, że tutaj pan poseł Śniadek mówił o poczuciu bezpieczeństwa. To jest wielka różnica pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa, a bezpieczeństwem prawdziwym. My nie jesteśmy w stanie zwykłymi narzędziami dać Polakom poczucia bezpieczeństwa. Musimy się dogadać z innymi krajami, bo poczucie bezpieczeństwa jest bardzo złudne, tak? Wypuścimy tutaj policję, wypuścimy wojsko i poczucie bezpieczeństwa będzie zapewnione.
Po ulicach Paryża takimi trójkami chodzą spadochroniarze mniej więcej od 15 lat i to być może wpływa na poczucie bezpieczeństwa, ale jak się okazuje już co najmniej po kilku przykładach, nie wpływa na realne bezpieczeństwo.
Dokładnie. O to właśnie miałam na myśli.
Jeśli można, panie redaktorze, ale tym proszę o zapewnienie mi komfortu, że pan Aziewicz nie będzie mnie jednak przerywał, ponieważ...
Zdrowo trzymać prosto.
No widzę, że już. Więc z całą pewnością mamy zupełnie inne pojęcia na myśli, używając pojęcia wolność. Pan Aziewicz używa to w znaczeniu pewnej swobody do wolności, ograniczającej te indywidualne wolności narodowe, który, na straży których ja zawsze starałem się przez całe swoje życie stać. Zresztą proszę spojrzeć na pierwszą podstawową reakcję pana prezydenta Hollanda. Sami państwo zwróciliście uwagę, co on miał na myśli, mówiąc o zamknięciu granic, a jednak uciekł się do tego sformułowania, rozumiejąc, że to, co potrzebne w tym momencie jest Francuzom, to właśnie być może zbudowanie nawet takiej iluzji bezpieczeństwa. I ja przestrzegam przed tym, i to jest moim niepokojem, że w reakcji na brak działań budujących to być może iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, ale jednak potrzebne wszystkim, każdemu z nas. To jest elementarna potrzeba każdego człowieka, poczucie bezpieczeństwa dla siebie, dla rodziny i to można roztaczać na wszystkie sfery życia naszego publicznego. Jeśli takiego poczucia bezpieczeństwa, być może iluzorycznego, wśród ludzi nie zbudujemy, to bardzo szybko przekonamy się, że do głosu w polityce europejskiej dojdą takie środowiska, które zmiotą tych orędowników tej wolności tak rozumianej, jak tutaj przed chwilką wygłosił swoje wystąpienie pana Ziewi, że za chwilę polityka pani Merkel spowoduje, że jej rząd zostanie zmieciony z powierzchni w Niemczech. Podobnie
może
być w innych krajach europejskich.
Czy przewiduje, bo ja powiem w ten sposób, że mnie się wydaje, że odpowiedzią, której powinniśmy być może w tej chwili udzielić, my i tutaj użyję terminu Europejczycy, byłoby to, żebyśmy mówiąc najkrócej na przykład zaostrzyli kontrolę na granicach strefy Schengen, żebyśmy utworzyli być może w obrębie Europy antyterrorystyczną organizację, która potrafiłaby właśnie w takiej szeroko rozumianej Europie działać. Przepraszam bardzo, ale w Stanach Zjednoczonych poszczególne stany nie zamknęły swoich granic, tylko próbowano przy pomocy służb federalnych tego rodzaju działania antyterrorystyczne prowadzić w wypadku zagrożenia, które było znacznie bardziej niebezpieczne niż to, co spotyka w tej chwili Europę. Cały czas mam takie nieodparte wrażenie, że pytanie, jakich odpowiedzi dziś udzielimy, jest absolutnie kluczowe. Nawet właśnie w tej chwili emocji. Dlatego, że one stwarzają pewną perspektywę polityczną, w której żyją społeczeństwa. Te podpowiedzi, których dzisiaj politycy udzielają społeczeństwu, zostaną podchwycone przez miliony i one będą używać tych terminów, o których mówimy. Na przykład zamknięcie granic, które jest moim zdaniem bardzo niebezpiecznym sformułowaniem. Ale chcę was spytać o pewne konsekwencje, które mogą się zdarzyć. Jeśli Francja wystąpi po tych wydarzeniach do państw NATO na podstawie artykułu 5 o pomoc zbrojną, czy waszym zdaniem ta pomoc zbrojna powinna być Francji udzielona? Przypomnę, że Stany Zjednoczone po ataku na World Trade Center tego artykułu 5 skorzystały.
No chyba jeszcze musimy poczekać na więcej informacji, bo tak naprawdę nie wiemy do końca, co się stało. Nawet nie można do końca wykluczyć, czy nie ma miejsca tutaj jakaś prowokacja. Także ja bym tu wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o rekomendowanie w kontekście tego, co może czynić NATO. Natomiast powtarzam, obrona wolności wcale nie oznacza bezradności i wcale nie oznacza budowania bezpieczeństwa dla obywateli, tylko chodzi o to, żeby czynić to skutecznymi środkami, pamiętając o tym, że celem terrorystów jest zniszczenie społeczeństwa otwartego, zniszczenie wolności. I społeczeństwa otwarte mają narzędzia w tej materii.
Artykuł 5, jeśli chcę was jeszcze spytać.
Więc tutaj myślę, że te przypuszczenia pana redaktora idą dokładnie w tym kierunku, który jest jedynie jak gdyby realny. Natomiast jeśli chodzi konkretnie o ten artykuł 5, to ja sądzę, że do jego zastosowania konieczne byłyby przynajmniej pewne minimalne przesłanki co do trwania tego zagrożenia terrorystycznego i pojawienia się kolejnych takich
miejsc. Jeśli mieliśmy do czynienia z komando, które zostało więcej niż zainspirowane przez ISIS, to mamy do czynienia tak naprawdę z czymś, co jednak przypomina wojnę. Przepraszam, wysyłane jest komando terrorystyczne przez jakiś twór, którego my nie uznajemy, ale który siebie uważa za nowy kalifat, czyli mówiąc najkrócej nowe państwo, i atakuje Europę, atakuje NATO, atakuje Francję. No i teraz pytanie, co my z tym robimy? Bo chcę was spytać, czy Solidarność nie musi w tym wypadku oznaczać tego, że te konsekwencje mogą być takie, że za chwilę polscy żołnierze czy polskie samoloty zostaną wysłane nad Syrię czy nad te rejony, które są we władaniu ISIS-u.
No więc, ale to, co pan redaktor powiedział, że zagrożenie nie dotyczy tylko Francji, ono tak naprawdę dotyczy całej Europy, a więc jeśli już występować do NATO, to wszystkie kraje europejskie należące do NATO. Natomiast samo takie działanie niczego nie załatwi. Potrzebne są budowa tych struktur, wzmożenie akcji kontrwywiadowczych, o których wspomniał pan redaktor wcześniej.
Szanowni Państwo, zjawisko terroryzmu w Europie nie jest obce. Przecież pamiętamy separatyzm baskijski, Irlandię Północną, czy chociażby również na obszarach Europy dokonywane zamachy terrorystyczne w latach 80. Palestyńczyków, kiedy zanim jeszcze Yasser Arafat nie był postrzegany jako pokojowy przywódca Palestyny, a był podejrzewany o terroryzm. Więc mechanizmy zaczynają dzisiaj się zmieniać, dlatego że wtedy wystarczyło paradoksalnie, ażeby tezy głoszone przez te grupy ekstremistyczne traciły na popularności wśród społeczeństwa i naturalnie wygasały. My dzisiaj stawiamy sobie pytanie, co przyświeca separatystom islamskim, czy islamizacja Europy. My tak naprawdę nie wiemy, jaki jest ich finalny, ostateczny cel. Znamy cele tylko pośrednie. Natomiast jeżeli chodzi o zastraszenie, obawiam się, że nadmierna reakcja militarna mogłaby paradoksalnie zrealizować te zamierzenia terrorystów, dlatego że sami możemy zamienić sobie Europę w poligon, tak, jeżeli wprowadzimy tutaj wojska.
Choć ja odnoszę wrażenie, że jak znam temperament polityki francuskiej, nie mówię nawet o prezydencie Hollande, tylko temperament polityki francuskiej, czyli tą grę polityczną, która w Francji się toczy, to na pewno wzmożenie działań wobec ISIS-u w Syrii czy w Iraku nie jest moim zdaniem wykluczone. Że to jest jedna z tych rzeczy, które być może, kiedy już będziemy znali naturę tego ataku, będą bardzo poważnie rozważane. Pani Ewa Lider.
Ja myślę jeszcze, że stawianie w ogóle granic, czy zamykanie granic, to jest kolejna sprawa ze złudnym poczuciem bezpieczeństwa, bo jeśli największe mury postawimy, to ci terroryści są w środku. Jest takie wyobrażenie, że ci terroryści do nas napływają, teraz zamkniemy bramy i koniec. Oni są w środku, po prostu trzeba rozpracować te grupy terrorystyczne. A jeżeli chodzi o decyzje wojskowe, no to myślę, że tutaj nie jestem specjalistką od tematu, więc nie chciałabym się tutaj wypowiadać.
Chodzi o to, że takie wrażenie, że Europa postanowiła nie uczestniczyć na wielką skalę w konflikcie syryjskim. Mm-hmm. Potem z kolei nie bardzo traktowaliśmy sprawę ISIS-u w Iraku jako sprawę naszą. Raczej traktowaliśmy jako zmartwienie Amerykanów, którzy byli do pewnego stopnia kreatorami tych napięć, które w tym kraju nastąpiły. Wydaje się, że coraz bardziej to sprawa europejska. To stamtąd płyną do nas imigranci. Być może stamtąd też płyną te zagrożenia i myślę, że warto, żebyśmy o tym jeszcze przez chwilę porozmawiali, ale to dopiero po przerwie.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Jak Suleciński, przypominam, że rozmawiamy dziś o wydarzeniach w Paryżu. Moimi gośćmi są Ewa Lider z Nowoczesnej, pan Janusz Śniadek z Prawa i Sprawiedliwości, Tadeusz Aziewicz z Platformy Obywatelskiej i Paweł Tredzki PSL-u.
Witam ponownie.
Myśmy właściwie zaczęli mówić o tej całej historii, ale nie poruszyliśmy najbardziej dramatycznego i pewnie najbardziej trudnego wątku, jakim jest fakt wieloetniczności dzisiejszej Francji, obecności tam ogromnej mniejszości muzułmańskiej, arabskiej. Pytanie o to, czy Francja w związku z tym jest krajem, który jest znacznie mniej odporny na ten rodzaj terroru, bo posiada tę, pytanie oczywiście, tutaj użyję cudzysłowu, właśnie tę kolumnę, nie wiem którą, ale którąś kolumnę. I to jest pytanie o stosunek nas do imigracji. Mówiąc najkrócej, czy to oznacza na przykład to, że należy zrezygnować z naszych zobowiązań, które podjęliśmy nie tak dawno i na przykład nie wpuszczać do Polski tych imigrantów, których rząd Ewy Kopacz obiecał przyjąć w umowach, które były kilka tygodni temu. Janusz Śniadek?
Cóż, tak mówiliśmy o tym, że celem zamachowców jest zastraszenie, w jaki sposób swój cel osiągnęli, ponieważ my dzisiaj o niczym innym nie rozmawiamy, a dzieje się wiele innych doniosłych, ważnych rzeczy. Z całą pewnością to, co się stało w tej chwili w Paryżu, będzie niesłychanie istotnie miało wpływ na politykę rządów europejskich. Jeśli chodzi o tutaj sytuację w Polsce, to ja wracam do tego wątku, który zawsze prezentowałem w tej sprawie, że tutaj bez społecznej zgody, akceptacji na tego typu sytuację, tą kwestię migracyjną będzie trzeba ograniczać, ale w Polsce akurat z innych zupełnie powodów. Bez zagwarantowania bardzo wielu, przepraszam, wykluczonym obywatelom polskim standardów, które chcemy oferować imigrantom, to musi wywołać naturalny sprzeciw i to jest barierą w Polsce. Natomiast z całą pewnością zjawiska na terenie Francji będą bardzo symptomatyczne i na ile te istniejące już na terenie Francji wspólnoty, czy te różne środowiska etniczne potępią, czy odniosą się do tego wydarzenia we Francji, z całą pewnością to będzie miało istotny wpływ na politykę również rządu francuskiego i będzie pewnym papierkiem lakmusowym na to, jak my powinniśmy zachowywać się w Polsce.
W Polsce powinniśmy zachować się suwerennie i myślę, że tak będzie czynił polski rząd. Myślę, że tego rodzaju zamach mógł być zrealizowany w każdym kraju europejskim. Akurat to, że Francja...
Czyli to, że Paryż na przykład otoczony jest dzielnicami, w których mieszkają dziesiątki tysięcy muzułmanów, nie jest pana zdaniem elementem...
W kategoriach czysto militarnych. No ja nie jestem wojskowym, ale słuchałem nawet dzisiaj, wybierając się tutaj, różnych wywiadów udzielonych przez osoby, które mają wiedzę w tej materii. No wojskowo to nie jest większy problem, zorganizowanie tego rodzaju zbrodni, bo to trzeba nazywać po imieniu, w każdym europejskim kraju. Także ja bym nie łączył tych dwóch stanów ze sobą. Akurat Francja nie była krajem szczególnie aktywnym, jeżeli chodzi o konflikt syryjski. Wracając do tej dyskusji, która toczyła się w pierwszej części naszego spotkania, mi się wydaje, że jakieś rozwiązanie o charakterze militarnym, z zaangażowaniem szeroko rozumianego sojuszu krajów Zachodu, ono w mojej ocenie nie jest wykluczone i może być konieczne, tylko że za mało jeszcze wiemy o tym, co się wydarzyło, żeby jednoznacznie prorokować czy prognozować. Jeżeli chodzi o Polskę, uważam, że nie powinniśmy dać się zastraszyć. Powtarzam to po raz kolejny, ale absolutnie uważam, że to jest kluczowe, żeby nie pozwolić terrorystom na zrealizowanie ich fundamentalnego celu. Polska jest i powinna być otwarta na uchodźców. Jesteśmy krajem europejskim, który przyjął na siebie pewne zobowiązania. Trzeba to robić oczywiście rozważnie, tak żeby zrealizować zobowiązania, pomagać ludziom w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne, na miarę naszych możliwości.
I tu z tej perspektywy patrząc,
tak. I oczywiście jeszcze tu się pojawia w tle inny wątek. Oczywiście jeden ekstremizm pociąga za sobą kolejny ekstremizm. Pan redaktor słusznie tutaj nawiązał do przeszłości, mówiąc, że na tego rodzaju wydarzeniach rosną formacje nacjonalistyczne. W mojej ocenie jest to nieuniknione. To będzie. Będzie również w Polsce. Będą politycy, którzy będą chcieli uhodować przy okazji rzecz zwąc dosyć brutalnie swojego prosiaka. Myślę, że w nieodległym czasie tego rodzaju inicjatywy i wypowiedzi się pojawią. Trzeba dać im odpór, wierząc w zasady Europy.
Wielokulturowy jest wiele krajów europejskich. Norwegia, Szwecja, Sztokholm ma takie dzielnice, które są w Paryżu.
Francja akurat nie jest przykładem multikulturowości, dlatego że jest krajem, który prowadził politykę integracyjną na zasadzie wartości republikańskiej. Nigdy tam nie było czegoś takiego jak próby tworzenia multikulturowości. Przypomnę, że jeszcze nie tak dawno Francja zabroniła używania chust jako taki symbol tego, że wszyscy obywatele Francji są Francuzami i wszyscy obywatele Francji muszą respektować zasady republikańskie. republikańskie.
Oczywiście, no czyli mogło to się zdarzyć wszędzie, więc tutaj nie chodzi o tą wielokulturowość. A jeżeli chodzi o Polskę, to oczywiście powinniśmy być solidarni z Europą. Już na pewno nam nie pomaga to, że na ostatnim szczycie europejskim nie było Polaków, tylko były za nas Czechy. To na pewno nam nie pomogło. Tam była dyskusja o imigrantach, o polityce europejskiej w tej sprawie, więc to już zrobiliśmy naprawdę poważną wtopę. Natomiast jeżeli chodzi o przyzwolenie społeczne, to pan tu prawdopodobnie mówi o narodowcach, ale...
Mówię o Polakach, o wszystkich, o całym społeczeństwie.
Ja też jestem Polką i są różne środowiska, więc musimy się zastanowić o przyzwoleniu społecznym wszystkich Polaków i Polek. Natomiast najgłośniej słyszymy wyłącznie narodowców. Jesteśmy świeżo po święcie narodowym i Marszu Niepodległości, który tym razem był trochę grzeczniejszy. Tym razem nie było jakichś wielkich awantur, ale ja byłam w Warszawie i obserwowałam to z okna. To był przerażający marsz. Powinien być marszem radości, właśnie marszem prawdziwym niepodległości. Natomiast był jak zwykle czymś, co mogło zastraszyć Warszawę.
Ewa Lider powróciła do spraw polskich.
Ja może wyjaśnię pani. Mówiąc o tych osobach, których akceptacji oczekuję, mam przede wszystkim na myśli tych wszystkich wykluczonych w Polsce, którzy latami oczekują na mieszkania socjalne, na pomoc społeczną, wynagradzanych czy otrzymujących środki poniżej minimum egzystencji. Przede wszystkim tych ludzi mam na myśli, mówiąc o pomocy udzielanym innym narodowościom, innym nacjom, że najpierw musimy pomóc tym wszystkim Polakom, przynajmniej w takim poziomie, na takim poziomie, na jakim chcemy pomagać innym.
Spolaryzowanie społeczeństwa, to jest skłócanie ludzi, panie pośle, napuszczanie jednych na drugich. Bo dużo zależy jednak od nas, jakie my przekazy wysyłamy do społeczeństwa, ludzie nas słuchają i...
A więc nie jest skłócanie części środowisk polskich, tylko skłócaniem jest mówienie o tym.
Nie, polaryzowanie, że albo jedno, albo drugie.
A nie rozdawać pieniądze na prawo i lewo, tak jak to planuje.
Mówienie o problemie jest skłócaniem Polaków, oczywiście.
W takim razie do spraw polskich. Chcę was spytać o ostatnie posiedzenie Sejmu, w którym trójka z was uczestniczyła. Czy zarysowały się już jakieś wyraźne tendencje tego, jak będzie wyglądało to polskie życie publiczne przez najbliższe 4 lata i te cele, które stawia sobie PiS i być może także koalicjanci, bo odnoszę takie wrażenie, że PiS stawia sobie cele konstytucyjne, a to oznacza na pewno jakiś rodzaj sojuszu.
Czy odnośnie sojuszy w Sejmie, tu przyszłość pokaże. Z całą pewnością to znakomite wystąpienie Kornela Morawieckiego, nawiązujące do pewnych ideałów przesłań sierpnia 80 roku, przywołane czy tak owacyjnie przyjęte przez całą salę, wskazuje, że być może również te rozwiązania konstytucyjne są celowe i oczekiwane, ale one na pewno nie pójdą w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności to bardzo jasno zapowiadał zarówno pan prezes Kaczyński, jak i Beata Szydło. Zresztą będziemy już wkrótce słuchali jej expose w przyszłym tygodniu, więc z całą pewnością zdefiniuje, że te podstawowe obietnice wyborcze, sztandarowe wręcz, będą realizowane w pierwszej kolejności, to jest poza wszelką dyskusją, a...
Mówiąc najkrócej, te socjalne, czyli takie jak na przykład również kwestia wieku emerytalnego, kwestia wolnej od podatku.
Kwoty wolnej od podatku, czy ten
dodatek 500 zł
dla dzieci 500+. To są te sztandarowe punkty z programu wyborczego, które zostaną zrealizowane. I oczywiście będzie budowana na tym wiarygodność, która umożliwi realizację całej reszty punktów programowych odpowiednio.
Choć konstytucja mnie kojarzy się, mówiąc najkrócej, raczej z tymi rzeczami, o których rozmawialiśmy więcej niż 8 lat temu, czyli tymi ideałami 4 RP, czyli takiego odrodzenia państwowego, budowania nowej struktury państwowej.
No tak, ale to z całą pewnością będzie jeszcze przedmiotem szerokiej, powszechnej dyskusji, akceptacji, być może referendum, bo też i ta kultura dialogu w Polsce musi iść w tym kierunku.
To ja bardzo chętnie odpowiem, bo tutaj pan mówi... Ja tutaj widzę pierwszy zamach na demokrację polską, ewidentny zamach na Trybunał Konstytucyjny, próba przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Pan się tutaj śmieje, to jest bardzo poważna sprawa. To pana pusty śmiech mnie nie, bo to jest przerażające, co państwo wyprawiacie.
Kiedy tego zamachu dokonała Platforma.
Znów przerywa poseł Śniadek.
Nie wiem, czy pan pamięta, ale Nowoczesna Ryszarda Petru ma 5 miesięcy.
Więc... I nie była w tamtym sensie.
Dokładnie.
Ale ktoś ma jakiś rodowód, proszę tego nie opowiadać.
Ale mówi pan o moim rodowodzie?
Przepraszam, no nie wygląda pani na niemowlaka.
Ale mówi pan o moim politycznym światopoglądzie, proszę pana. Więc wróćmy może do Konstytucji, Trybunału Konstytucyjnego i służb specjalnych, na które PiS ma wielką ochotę i niestety wielką szansę przejęcia absolutnej władzy. To oznacza ograniczenie demokracji w Polsce.
Dokładnie tak. Znaczy po kolei, jeżeli chodzi o wystąpienie pana Kornela Morawieckiego, ja w wielu kwestiach merytorycznych pewnie się z panem Morawieckim zgadzam. Nie będę, nie odczuwam potrzeby budowania i uchwalania nowej konstytucji. Natomiast wysłuchałem wystąpienia Morawieckiego ze wzruszeniem, bo naprawdę Morawiecki nie musi nikomu udowadniać swojego patriotyzmu. Potwierdził to swoim życiem i znakomicie wypadł w roli marszałka seniora. Także to była jedyna jasna część tego posiedzenia Sejmu. Poza tym wraca to takie moje déjà vu z 2005 roku, kiedy pamiętam tą dwuletnią, krótką kadencję jako taki ciąg przerw. Ja byłem wtedy posłem po raz pierwszy. Przyjeżdżałem do Warszawy pełen gotowości do pracy. Przyjeżdżałem do pracy i się dowiadywałem, że jest przerwa. Czekałem 2 godziny krążąc po kuluarach sejmowych. Potem po 2 godzinach się dowiadywałem, że jest kolejna przerwa, 3 godziny. To znowu wraca. Fatalnie prowadzone posiedzenie. Przerwa za przerwą. Posiedzenie ciągle jeszcze trwa, bo nie wszyscy z państwa wiedzą, że jesteśmy w trakcie przerwy. Ciągle nie ma harmonogramu tego posiedzenia. Ja będąc wezwany, pani lider potwierdzi to, wczoraj na godzinę 15 nie wiedziałem do końca w jakiej sprawie. Czy będą głosowania, czy będzie czytanie jakieś. Nic. Także... Marszałek Kuchciński, no póki co radzi sobie średnio. Mam nadzieję, że dojrzeje, że takie pierwsze koty za płoty. Natomiast no, w tle są jakieś działania PiS-u rzeczywiście o bardzo dyskusyjnych intencjach, to o czym mówiła pani lider, no kwestia służb specjalnych. Mamy rzeczywiście bardzo trudną sytuację w wymiarze międzynarodowym, natomiast PiS zaczyna od osłabienia cywilnej kontroli nad służbami specjalnymi, co musi zakładać domniemanie złej intencji, to znaczy, że co się szykuje, wraca 4 RP.
Także póki co, a potem fatalny. Janusz Śniadek, który już bardzo gotowy jest do udzielenia odpowiedzi.
Znaczy, drodzy państwo, dla mnie może bardziej, nawet nie tyle co dla politologa, ale co dla obywatela jest bardzo zaskakujące, że obecnie wszyscy jesteśmy pod wielkim wrażeniem pana Kornela Morawieckiego, to jest oczywiste, ale zaskakujące jest to, że po 25 latach od 1989 roku Kornel Morawiecki jest po raz pierwszy w parlamencie i to z ugrupowania, które nie było traktowane poważnie. Tak? Więc to też jest takie zastanawiające, że tego pokroju ludzie tego formatu do tej pory nie mieścili się w polityce, czy nie chcieli iść do polityki, jeżeli obecnie są to akurat z Kukiza, z partii, czy ugrupowania, bo to nie jest partia, które no, nie charakteryzuje się jakimiś jasnymi ramami ideologicznymi, czy no, sami szczycą się tym, że nie mają programu. Więc to jest zastanawiające. Jeśli chodzi o konstrukcję państwa, no 3 tygodnie, miesiąc po wyborach, to jest naprawdę za wcześnie, żeby cokolwiek mówić.
No tak, ale jeśli... tutaj chodzi też o to, że jak niektórzy twierdzą, mamy taki moment, kiedy przeprowadza się pierwsze reformy. No to jak niektórzy mówią, pierwszy miesiąc, pierwszy rok, to są te momenty, kiedy realizuje się tak naprawdę swoją linię, z którą się przychodzi do władzy. No i to jest pytanie, jakie cele sobie stawiamy. Mnie bardzo, jakby to powiedzieć, nie wiem, uspokoiło czy nie uspokoiło, ale w każdym razie wyjaśniło mi to, co powiedział pan Janusz Śniadek i mam nadzieję, że tak będzie, że rzeczywiście PiS koncentruje się na tych obietnicach, których złożył w toku tej przeszłorocznej kampanii bardzo dużo. Więc to jest, i moim zdaniem większość realizacji tych projektów jest bardzo trudna z przyczyn czysto finansowych, prawda? Tak, gdy tymczasem, jeśli by się okazało, że na przykład w rzeczywistości stawia sobie te cele państwowe, no to byłbym zaskoczony, bo w toku kampanii o nich nie mówił, albo nawet odnoszę wrażenie, nie chciał mówić.
Ukrywali się.
Tak? Znaczy, tu są takie, można mieć różne wrażenia, tak? Z jednej strony rzeczywiście realizacja tych postulatów jest jak najbardziej godna pochylenia się nad nimi, tym bardziej, że nie ukrywam, że sam byłbym, czy będę beneficjentem 2 z 3 tych sztandarowych programów. Natomiast jeśli chodzi o kwestie państwowe, to Nie wiem, czy do samego... No dzisiaj to wiadomo, rządzący jest pod ścianą, tak? I strzela się do tego, który stoi pod ścianą, czyli do rządu. Natomiast ja bym tutaj bardziej postawił jako egzemplifikację problemu pana teraz wicepremiera, czy przyszłego wicepremiera Gowina, który jakby zdradził taką cechę, że nieważne, które ministerstwo, byleby być w rządzie. No, to jeszcze jakby bonus w funkcji wicepremiera.
Znaczy, to jest już trzecie ministerstwo, ale to już nie wypominam kolegom z Platformy Obywatelskiej.
Tutaj rządzącym trzeba dać trochę czasu, bo to nie jest tak, że wygrywa się wybory i po jednym dniu, po tygodniu, po miesiącu coś można realnie zmienić.
Harmonogram można napisać. I proszę tutaj powiedzieć o mordowaniu PSL-u, bo to chyba pan powiedział, nie? PSL nie ma wicemarszałka.
Czy jeśli chodzi o kwestię wicemarszałka, temat wywołany, no to, drodzy państwo, no jestem poza panem redaktorem jedynym nieposłem w tym gronie i jakby tutaj
możemy teoretyzować. Ale gdyby ktoś z PSL-u był, rozumiem, wicemarszałkiem?
Nie ukrywam, że na pewno byłoby niezłym obyczajem, gdyby każdy klub miał swoje miejsce w prezydium. Natomiast rozumiem, że dla innych ugrupowań, które mają wicemarszałków, jest atrakcyjne posiadanie wicemarszałka Sejmu, bo jest to osoba, która może reprezentować, jest zapraszana.
Że koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości mają w tym względzie lepiej niż samodzielny PSL.
Wydaje mi się, że czasami w życiu politycznym, gospodarczym, sportowym warto na chwilę odpuścić, skupić się na treningu, żeby później jakby okay, w nowym
dobrze,
sezonie
rozumiem,
lepiej
rozumiem, że PSL skupia się na treningu. Janusz Śniadek tutaj odpowiedzi na kilka rzeczy, które padły w
tak, no mnóstwo tu rzeczy. Ja jeszcze, jeśli można, krótko nawiążę do osoby Kornela Morawieckiego, z którym znamy się od wielu lat. Przyznam, że dla niego osobiście, słyszałem to z jego ust, takim przedmiotem szczególnej satysfakcji jest to, że on się znalazł w Sejmie właśnie w tym momencie, kiedy zabrakło w nim miejsca dla pogrobowców PRL-u. I to jest dla niego źródłem szczególnej, było dla niego szczególnej satysfakcji, jak o tym mówił. Natomiast wracając jakby do innych rzeczy, jeśli chodzi o to, co negatywnego pamiętam z tego trwającego ciągle posiedzenia Sejmu, to się absolutnie tu różni od pana posła Ziewicza. Natomiast zwracam uwagę, że w roku 2011 pierwsze posiedzenie Sejmu odbyło się dokładnie miesiąc po wyborach, które były 9 października. Pierwsze posiedzenie Sejmu zaprzysiężenie mieliśmy 8 listopada. 18 listopada dopiero powstał rząd, a więc prawie półtora miesiąca po wyborach. W tym momencie mamy do czynienia tutaj...
No, ale to dużo... był taki prosty układ, były rządy kontynuacji. Łatwo było, jakby dokładnie to ładnie powiedzieć...
Łatwo było półtora miesiąca to przeciągnąć.
To nic się nie działo, no, mówiąc najkrócej. No, rząd był ten sam, trochę inny, ale ten sam.
No więc tym razem robi się to dużo szybciej.
Tutaj raczej porównywać można to dużo do roku sprawniej. 2007.
Natomiast jeśli chodzi o to pierwsze posiedzenie Sejmu, to z pewnością przejdzie tutaj już do historii to wydarzenie, kiedy to polska premier, przedkładając rację stanu, tutaj mówiliśmy już o wtopie i nieobecności na Malcie, otóż poznaliśmy te doniosłe przyczyny nieobecności. Okazało się, że chodziło o możliwość wygłoszenia w Sejmie wystąpienia, które tak naprawdę było syntezą 8 lat rządów Platformy. Z jednej strony kontynuacja straszenia PiS-em, z drugiej opowiadanie bzdur i kłamstw w rodzaju takich, że wyprzedziliśmy w rozwoju Francję i Szwajcarię, czym wywołała szczere rozbawienie na całej sali, ale w każdym razie to absolutnie nie pozostawia cienia wątpliwości, jakie intencje co do prowadzonej polityki przyświecają Platformie w tej sytuacji, kiedy ta idea zgody narodowej była tym głównym przesłaniem, które spowodowało zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach majowych, jak i jestem przekonany zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości teraz w tych jesiennych. Natomiast ja patrzę na tą naszą jakby przyszłość i funkcjonowanie z całym spokojem i sądzę, że tutaj również może dotyczyć to większości Polaków. Zresztą to wystąpienie pani Kopacz z całą pewnością się przyczyniło do tego, że chwilę potem we własny klub nie udzielił jej wotum zaufania, wybierając kogo innego.
No to właśnie, porządek obrad i harmonogram obrad, panie pośle, czemu nie ma? Czemu nie ma porządku obrad i harmonogramu obrad? Pan,
nie będę się w tej chwili panu na antenie tutaj tłumaczył zgodnie.
To ja chcę, żeby się pan Aziewicz w takim razie wytłumaczył z tego głosowania następnego, czyli mówiąc najkrócej, dlaczego Sławomir Neumann, a nie Ewa Kopacz i czy mamy do czynienia z taką sytuacją, że partia trochę po cichu, ale uznała, że Ewa Kopacz nie jest dobrym liderem i będziemy mieli tę zmianę. No już widać wyraźnie, na pewno ją będziemy mieli, bo Ewa Kopacz zapowiedziała, że nie będzie kandydowała na przewodniczącą partii.
Sławomir Neumann został szefem klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, ponieważ wygrał wybory, ponieważ uzyskał większość głosujących członków klubu. Po prostu.
No tak, tak, jakbym się wsłuchał w nastroje swoich kolegów, to dlaczego postanowiliście nie popierać dalej Ewy Kopacz, mówiąc najkrócej, bo to z całą pewnością powierzenie jej tej funkcji po odejściu z funkcji premiera byłoby umocnieniem jej pozycji.
No więc większość zadecydowała inaczej.
Że zmiana.
Przysłuchując się tak wystąpieniom kandydatów, myśląc o przyszłości, na pewno w dużym stopniu na decyzję wpłynęło to, że przegraliśmy wybory, tak jest fakt. No, mamy wynik nie najgorszy.
Pan, że to wystąpienie w Sejmie nie miało wpływu na tę decyzję?
Ponieważ głosowanie, panie pośle, miało miejsce przed wystąpieniem w Sejmie pani premier. W trakcie wystąpienia miało miejsce liczenie głosów. To prawda, bo ja jestem członkiem klubu Platforma, a pan nie. Ja wiem, o czym mówię.
Chcę spytać na koniec o tym, co no już trochę wiemy. No, mamy panią Beatę Szydło desygnowaną na stanowisko premiera. Mamy zapowiedzi personaliów co do resortów. Czy jesteście państwo zaskoczeni tymi personaliami? Właściwie mieliśmy już czas, żeby się z nimi oswoić.
To chyba nikt nie jest zaskoczony, natomiast w kampanii ci panowie, którzy teraz są kandydatami na ministrów, czy są desygnowani, ukrywali się i zdecydowanie to każdy z nich jest diabłem z pudełka, który wyskoczył. Umiarkowany elektorat, który zagłosował na PiS, na pewno się tego nie spodziewał, ale teraz już ten elektorat nie jest potrzebny, teraz można sobie robić, co chcemy. Więc to nie jest zaskoczenie oczywiście, ja się tego spodziewałam. Natomiast wracając jeszcze do wypowiedzi pani premier, to niestety z przykrością muszę stwierdzić, że faktycznie pani premier...
Mówimy tutaj o Ewie Kopacz. Ja przypomnę, że desygnowana premier była premier, czyli tak, jeszcze premier.
Jeszcze pani... Nie, złożyła jeszcze, już dymisję. Tak. Złożyła już dymisję.
W momencie składania dymisji.
Tak, nie dopisała się tą wypowiedzią. Oczywiście mnie się osobiście nie podobała ta wypowiedź. Myślę, że to była taka troszkę desperacja. Ale proszę państwa, wypowiedź pana prezydenta Dudy była piękna, mądra, łącząca. Natomiast wypowiedź to jedno, a działania to drugie. Pierwsze działania PiS-u są naprawdę przerażające. Ja przepraszam, że ja ciągle do tego wracam, ale to jest ważna sprawa. Musimy mieć świadomość, co się dzieje. Jest naprawdę zamach na polską demokrację. Piękne słowa prezydenta Dudy tego nie zatrą.
Dziękuję. Ja powiem tak, dla mnie osobiście to zastrzegam takim diabłem wyskakującym z pudełka. Są wypowiedzi czy poglądy, no, między innymi tutaj towarzyszącej nam osobie przedstawiającej pani poseł, przedstawiającej poglądy środowiska pana Ryszarda Petru. Dopiero teraz odkrywamy, czy poznajemy, co tak naprawdę myślą na temat polskich spraw. Natomiast wracając do tej kwestii, którą państwo tak uporczywie podnosicie, ja przypomnę, czy zwrócę uwagę, że sprawa dotyczy ogromnej księgi, jaką jest regulamin Sejmu, liczący kilkadziesiąt stron. Wyciągnięto tam jedną rzecz, owszem ważną, dotyczącą komisji, dotyczącą spraw służb specjalnych, przy czym zwracam uwagę, tam wcale nie rozstrzygnięto w regulaminie, komu będzie powierzone kierowanie tą komisją. Natomiast już w tej chwili się przesądza i tak naprawdę na tej jednej rzeczy się koncentrujecie państwo, unikając dyskusji o wszystkich innych rozwiązaniach. Więc tutaj uspokajam, że ten regulamin Sejmu przyjęty umożliwi w tej chwili powołanie, umocowanie rządu, bo ten regulamin się bardzo łączy ze strukturą działów, resortów w naszym, w polskim rządzie, który w tej chwili, w najbliższych
Paweł
dniach
Krawicki
będzie powołany.
Ostatnie zdanie na temat tych dwóch rzeczy, czyli tak naprawdę Komisji do Spraw Służb i kwestii no, zapowiedzi związanych z Trybunałem Konstytucyjnym.
Drodzy Państwo, to jest jednak polityka. No, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście...
Czyli, że PiS ma prawo wykorzystać swoją przewagę w Sejmie?
No tutaj używając języka potocznego, no takie jest zbójeckie prawo zwycięzcy, tak? Że zwycięstwa czyni no, to, co może. Są natomiast tak, jest kwestia standardów.
Platforma o standardach lepiej się nie mówi. Miażdżyliście te standardy przez 8 lat.
No standardem jest przerywanie, panie pośle, który pan...
Paweł Trawicki,
Kwestia Trybunału, jakby tak łącząc z klamrą, rzeczywiście jakby ta pauza, którą włączył prezydent, jest niepokojąca. Natomiast z tego, co wiem, to też te zmiany w Trybunale Konstytucyjnym nie nastąpiły w sposób zupełnie naturalny, tylko też były wynikiem wprowadzonej takim rzutem na taśmę ustawy, więc... To jest polityka, drodzy Państwo. No niestety tak jest, że czasami mechanizmy są takie, jakie są, natomiast od
choć
rządzącego
ja
rzeczywiście należałoby wymagać wyższych standardów. Od
no
rządzącego
właśnie, bo
należałoby
wymagać
wyższych
standardów.
Nieładne
było to, jeśli Platforma Obywatelska i PSL wykorzystało możliwość korzystania z tego, z tej ostatniej chwili, ale też podejrzewam, nie jest specjalnie ładne, jeśli partia, która zwycięży w wyborach, trochę, no mówiąc na skrót, próbuje
to, co
zrealizować tę
sytuację. Przez pierwszy tydzień...
No tutaj naprawić właściwie nie można. Naprawić byłoby poszanować tak naprawdę no, rozstrzygnięcia zarówno tego, jak i poprzedniego parlamentu.
Tak. To, co mówiłem, jeszcze na chwilkę wrócę. Przez pierwszy tydzień, miesiąc, rok nie zawsze da się wiele zrobić, ale można też poznać po tym, czego ktoś nie robi. I tutaj może byśmy od zwycięzcy oczekiwali lepszego startu, no ale zobaczymy, jaki będzie finisz.
No dobrze, to w takim razie bardzo wam dziękuję. Ewa Lider Nowoczesna.
Dziękuję
Tadeusz
bardzo.
Tadeusz Aziewicz, Platforma Obywatelska, Paweł Trawicki, PSL i Janusz Śniadek, poseł
Spokojnie
Prawa
pozdrawiam.
I Sprawiedliwości. Bardzo dziękujemy wszystkim. Do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że będziemy mieli milsze wydarzenia niż ta tragedia w Paryżu do komentowania. Jeszcze raz dziękuję.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.